ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Grzegorz Jasiński, dzień dobry, zapraszam na podcast naukowy RMF FM. Dziś ponownie głównym i jedynym tematem będzie epidemia koronawirusa. Nie może być inaczej, w Polsce pojawiło się już 5 potwierdzonych przypadków infekcji. Opowiemy o tym, jak w związku z tym powinniśmy się zachowywać, czego na temat wywoływanej przez koronawirus choroby dowiedzieliśmy się w minionym tygodniu od naukowców. Porozmawiamy też o szansach na możliwie szybkie stworzenie szczepionki. Jednym z bardzo obiecujących programów badań kieruje w firmie CureVac w Tybindze Polka dr Mariola Fotin-Mleczek. W Polsce wykryto już 5 przypadków infekcji koronawirusem. Oprócz mężczyzny hospitalizowanego w Zielonej Górze, o którego przypadku wiemy od środy, to także hospitalizowane w Szczecinie małżeństwo, które przebywało wcześniej we Włoszech na nartach. Początkowo zostali poddani domowej kwarantannie, jednak po pojawieniu się objawów trafili na oddział zakaźny szpitala wojewódzkiego. Zarażona koronawirusem pacjentka z Ostródy miała wcześniej kontakt z 66-latkiem, który trafił do szpitala w Zielonej Górze. Tym samym autobusem wrócili do Polski z Niemiec. 26-letni pacjent z potwierdzonym zarażeniem koronawirusem, który hospitalizowany jest we wrocławskim szpitalu, przyleciał do Polski w środę liniami Ryanair z Wielkiej Brytanii. W związku z podejrzeniami infekcji koronawirusem w Polsce do piątkowego wieczora w sumie 128 osób było hospitalizowanych, 1299 poddanych kwarantannie domowej, 6184 objętych nadzorem sanepidu. Jak poinformował dziś minister zdrowia Łukasz Szumowski, stan 4 kolejnych osób zakażonych koronawirusem jest stabilny. Nie ma informacji, by czyjeś życie było zagrożone. Podkreśla przy tym, że na razie jest za wcześnie, by mówić o epidemii tego wirusa w Polsce. O tym, co powinniśmy robić, jak się zachowywać w sytuacji, kiedy mamy już potwierdzenie przypadków w Polsce, rozmawiałem z dr Pauliną Nowak, lekarzem rodzinnym oraz certyfikowanym lekarzem medycyny podróży.
Cały czas powinniśmy zwracać uwagę na częste mycie rąk, zgodnie z wytycznymi głównego inspektora sanitarnego. Pamiętajmy o tej odległości od osób, które są zainfekowane i potencjalnie mogą mieć objawy, czyli kichają, kaszlą, mają stany podgorączkowe. Niestety teraz sytuacja wygląda troszkę inaczej. Możemy się zarazić u nas w Polsce. Śledźmy proszę doniesienia na stronach internetowych, gdzie pojawiają się nowe zachorowania. Nie panikujmy. Stosujmy się do tych wszystkich zaleceń, ale zwracajmy uwagę na to, gdzie jesteśmy, kogo odwiedzamy. Może nie spotykajmy się w dużym gronie.
Doktor Paulina Nowak sugeruje, że warto ograniczyć spotkania towarzyskie. A co z wizytami u najbardziej zagrożonych osób w starszym wieku?
Ja bym popatrzyła na to z takiej perspektywy. Na przykład byliście Państwo na feriach albo jesteście młodymi ludźmi, którzy rzeczywiście podróżowali. Lub śledzicie strony i patrzycie, gdzie te potencjalne nowe zachorowania się pojawiają, macie objawy, które świadczą o infekcji, proszę wstrzymajcie się z odwiedzinami. Czy byłaby to infekcja grypopodobna, czy koronawirus, nie odwiedzajcie dziadków, czy osób chorych, przeczekajcie infekcję, obserwujcie objawy, wzmacniajcie się, a odwiedziny przełóżcie na przykład za tydzień czy dwa.
Jeśli nasi bliscy w starszym wieku potrzebują opieki czy pomocy, na przykład zakupów, organizujmy to tak, by ich nie narażać lub narażać w jak najmniejszym stopniu. A co z aktywnością fizyczną, ćwiczeniami? Kontynuować czy ograniczyć?
Ja myślę, że aktywność fizyczna, jeżeli uprawiamy ją cały czas i jest ona regularna, jak najbardziej tak, ponieważ to ona wzmacnia nasz układ odpornościowy. Lepsza w tej chwili będzie aktywność fizyczna na zewnątrz niż aktywność fizyczna w pomieszczeniu zamkniętym. Oczywiście siłownia nie jest pomieszczeniem małym, prawda, gdzie wchodzimy w bezpośredni kontakt poniżej 1 metra z drugą osobą, ale jednak spotykamy się też w szatni, przechodzimy. Nie mogę Państwu powiedzieć, że nie chodzimy na siłownię. Wiadomo, że będzie to miejsce, gdzie potencjalnie bardziej możemy mieć kontakt z wirusem, niż jak pójdziemy sobie pobiegać w terenie otwartym, na przykład w lesie.
Wiemy, że nie należy wykupywać leków, ale może warto coś mieć, by w razie infekcji nie biec od razu do apteki.
Warto coś mieć. Proszę sobie kupić na przykład niesteroidowe leki przeciwzapalne. Czy to będzie ibuprofen na przykład, czy paracetamol, który jest lekiem stricte obniżającym gorączkę, i zastosować. Dodatkowo wszelkiego rodzaju pukanki do gardła, preparaty do ssania, uśmierzające ból, czy to różne substancje w atomizerach. I mamy tutaj preparaty i na srebrze, i naturalne różne substancje wzmacniające śluzówkę górnych dróg oddechowych podczas infekcji. Można się zaopatrzyć, jak jest katar, na przykład w jakiś atomizer do nosa, który zmniejszy te objawy. Pacjenci natomiast, którzy leczeni są przewlekle, warto, żeby posiadali w swojej apteczce na przykład jeszcze jedno dodatkowe opakowanie leku, który stosują w leczeniu cukrzycy, czy w leczeniu astmy i tym podobnym. Też, żeby ograniczyli ilość wizyt w aptece, gdzie potencjalnie będą się znajdowały osoby chore. Natomiast proszę to robić z rozwagą i nie magazynować bardzo dużej ilości leku.
Radzi dr Paulina Nowak, lekarz rodzinny i certyfikowany lekarz medycyny podróży. Weźmy sobie to do serca. A teraz rzut oka na najważniejsze doniesienia naukowców na temat koronawirusa. Chińscy naukowcy odkryli 2 odmiany koronawirusa z Wuhan. Wyniki ich badań pokazują, że w związku z tym walka z wirusem może być trudniejsza, niż się wydawało. Na podstawie wyników badań genetycznych specjaliści z Uniwersytetu w Pekinie i Instytutu Pastera w Szanghaju opisują na łamach czasopisma National Science Review szczepy L i S. Ten pierwszy łatwiej się rozprzestrzenia, do tej pory odpowiada za około 70% zachorowań. Drugi jest nieco łagodniejszy, ale ostatnio pojawia się nieco częściej. Co niepokoi, to fakt, że nie można wykluczyć zakażenia obiema odmianami. Fakt ich istnienia może natomiast skomplikować pracę nad szczepionką. Jak pisze na swoim portalu internetowym czasopismo New Scientist, Światowa Organizacja Zdrowia wciąż utrzymuje, że koronawirus wywołujący chorobę COVID-19 w istotnych elementach szybko się nie zmienia. Autorzy pracy na podstawie badań genomu wirusów wyizolowanych od 103 pacjentów twierdzą jednak, że da się zidentyfikować 2 istotnie różne warianty. Charakterystyczne mutacje w 2 rejonach ich genomu pozwoliły w 72 przypadkach wyróżnić szczep L, a w 29 przypadkach szczep S. Co ciekawe, dominująca do tej pory odmiana L wydaje się pochodną S, która prawdopodobnie pojawiła się wcześniej. Jak podkreślają eksperci, wirusy, zwłaszcza te zawierające jako materiał genetyczny kwas rybonukleinowy RNA, takie jak właśnie SARS-CoV-2, mutują bardzo często. Za każdym razem, gdy powielają się w układzie oddechowym osoby zakażonej, dochodzi w nich co najmniej do kilku mutacji. Nie zawsze jednak mają one kluczowe znaczenie. Zdaniem autorów pracy wariant S pojawił się prawdopodobnie w chwili, gdy koronawirus przeskoczył ze zwierzęcia na człowieka. Wariant L pojawił się prawdopodobnie niedługo później. Fakt, że wśród badanych przypadków szczep L występował częściej, sugeruje, że jest bardziej zaraźliwy, łatwiej się przenosi. Do coraz bardziej globalnej już epidemii przyczyniają się jednak oba. Na razie trudno ocenić, który wywołuje poważniejsze objawy. Na całym świecie badania genomu koronawirusa SARS-CoV-2 prowadzi wiele grup naukowców. Ustalenie, ile jest istotnie różniących się szczepów, istotnie ma znaczenie zarówno dla wiarygodności testów, jak i prac prowadzonych nad możliwymi szczepionkami. W obu przypadkach kluczowe znaczenie ma rozpoznawanie wirusa po elementach, które nie ulegają szybkim zmianom, a szczepionka musi budować odporność na to, co zawierają wszystkie z nich. Zdaniem niezależnych ekspertów odmiany L i S różnią się wciąż na tyle mało, że ich najważniejsze cechy, sposób atakowania komórek organizmu i produkowane przez nie białka, powinny być identyczne. Może być więc i tak, że ani intensywność objawów, ani ich śmiertelność nie będzie znacząco inna. Analiza kolejnych przypadków powinna pomóc to wyjaśnić. Zamykanie szkół w obliczu epidemii koronawirusa może być rozsądnym pomysłem. Opublikowane właśnie na platformie medRxiv.org wyniki badań chińskich i amerykańskich naukowców pokazują, że dzieci są równie podatne na zakażenie chorobą COVID-19 jak dorośli. To może oznaczać, że dzieci faktycznie mogą bardziej przyczyniać się do rozwoju epidemii, bo ich organizm rzadziej wykazuje poważne objawy infekcji koronawirusem i częściej pozostają niezdiagnozowane. Wcześniejsze badania wykazywały, że u dzieci rzadziej niż u dorosłych pojawiają się poważne objawy COVID-19. Nie wiadomo było jednak, czy wynika to z faktu, że trudniej się zakażają, czy też z tego, że ich organizm skuteczniej zwalcza wirusa. Obecna analiza oparta na danych z Shenzhen w Chinach wskazuje, że infekcje są w ich przypadku równie łatwe jak u dorosłych. To rzuca nowe światło na istotny problem obecnej epidemii, rolę, jaką dzieci odgrywają w jej rozprzestrzenianiu. Dzieci zarażają się koronawirusem równie łatwo, rzadziej natomiast chorują, mówi czasopismu Nature Justin Lessler z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health w Baltimore, który prowadził badania wspólnie z epidemiologami z Chin. Badania brały pod uwagę nie tylko osoby, które faktycznie zaraziły się koronawirusem, ale też szeroką grupę osób, z którymi się kontaktowały. Część z nich się zakaziła, część nie. Analiza objęła 391 osób, które zdiagnozowano na podstawie ich objawów i 1286 osób, z którymi tamte się kontaktowały. Sprawdzano, u ilu z tych osób doszło do infekcji, niezależnie od tego, czy wykazywały potem jakieś objawy, czy nie. Okazało się, że wśród dzieci do lat 10, które miały kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem, około 7-8% wykazywało potem w testach obecność SARS-CoV-2. To wynik identyczny do tego obserwowanego u dorosłych. Osoby, które mieszkały w tym samym gospodarstwie domowym co nosiciel, miały około 6 razy większe ryzyko zakażenia niż osoby, które zetknęły się z nim w innych okolicznościach. Zdaniem Lesslera wciąż nie do końca jasne jest, czy rola dzieci w transmisji koronawirusa jest równie istotna, jak choćby w przypadku grypy, która częściej wywołuje u nich pełne objawy. To w tej chwili jedno z kluczowych pytań, na które naukowcy starają się odpowiedzieć. Wspomniana praca wydaje się jednak wskazywać na to, że w staraniach o powstrzymywanie rozprzestrzeniania się epidemii, zamykanie szkół może okazać się skuteczną strategią. Zespół naukowców z Chin i Stanów Zjednoczonych opublikował w minionym tygodniu unikatowe wyniki badań płuc dwojga pacjentów we wczesnym stadium infekcji koronawirusem. Na łamach czasopisma Journal of Thoracic Oncology prezentują opinię o tym, jakie skutki choroba COVID-19 wywołuje w płucach na etapie, gdy pacjent nie odczuwa jeszcze szczególnych związanych z nią objawów. Oboje pacjentów bez świadomości zakażenia poddano operacjom z powodu raka płuc. Jedna osoba zmarła, druga wyzdrowiała i została wypisana ze szpitala. Jak tłumaczy dr Shu Yuan Xiao z University of Chicago, badania przeprowadzono w wyjątkowych okolicznościach i nie zanosi się na to, by można było je powtórzyć. U pacjentów, którzy zmarli z powodu COVID-19, sekcje pokazują skutki zaawansowanego stadium choroby. W przypadkach opisanych we wspomnianym artykule zakażenie było na początkowym etapie. Oboje pacjentów poddano planowanemu zabiegowi wycięcia płuca zajętego przez rak gruczołowy, nie wiedząc, że są zakażeni koronawirusem. Pacjentka numer 1 to kobieta w wieku 85 lat, u której w wyniku tomografii komputerowej zdiagnozowano guza o średnicy 1,5 cm w prawym płacie płucnym. Kobieta od 30 lat leczyła się na nadciśnienie, cierpiała też na cukrzycę typu drugiego. Mimo starań lekarzy, po operacji jej stan się pogorszył i zmarła. Okazało się potem, że do infekcji koronawirusem doszło od innej pacjentki, z którą przed operacją leżała na jednej sali. Pacjentem numer 2 był mężczyzna w wieku 73 lat, którego hospitalizowano w celu wycięcia płuca w związku z obecnością małego guza w prawym płacie. U niego również leczono wcześniej nadciśnienie. 9 dni po operacji pojawiła się u niego gorączka, suchy kaszel, ból mięśni i kłopoty z oddychaniem. Test SARS-CoV-2 wykazał obecność koronawirusa. Pacjent wyzdrowiał i po 20 dniach na oddziale zakaźnym został wypisany do domu. Badania tkanek wyciętych podczas zabiegów pokazały, co dzieje się w płucach na początkowym etapie infekcji. Poza guzami nowotworowymi, które były wskazaniem do zabiegów, płuca wykazywały m.in. objawy obrzęku, obecność białkowego wysięku i nacieków zapalnych. Ponieważ oboje pacjentów przed zabiegiem nie wykazywało objawów zapalenia płuc, można uznać te oznaki za faktycznie wczesne skutki infekcji. Potwierdzają one względnie długi okres inkubacji choroby i tłumaczą, dlaczego na wstępnym etapie epidemii często dochodziło w Chinach do wzajemnych infekcji pacjentów znajdujących się w szpitalach i pracowników służby zdrowia. Do ubiegłego tygodnia w rejonie Wuhan zmarło na COVID-19 15 opiekujących się chorymi lekarzy. Niektórzy z nich byli młodzi i wcześniej całkowicie zdrowi. Są już także wyniki przeprowadzonych w Chinach pierwszych sekcji zwłok pacjentów, którzy zmarli z powodu COVID-19. Widać, że ofiary koronawirusa miały poważnie uszkodzone płuca i osłabiony system odpornościowy. Lekarze porównują te skutki do wspólnego działania wirusów SARS i HIV, który wywołuje AIDS. Obawiają się, że koronawirus może doprowadzić do nawet nieodwracalnego zwłóknienia płuc. Wyniki opublikowane w magazynie Journal of Forensic Medicine, choć dotyczyły pacjentów w starszym wieku, których płuca i przed chorobą mogły być w nie najlepszym stanie, bardzo niepokoją. Przegląd publikacji na temat wyników badań radiologicznych pacjentów z infekcją koronawirusem wskazuje na istotne podobieństwo do tych wykonanych u osób dotkniętych wcześniej SARS lub MERS. Jak piszą jednak na łamach czasopisma American Journal of Rentgenology naukowcy z University of California w Los Angeles, zmiany obrazowe w przypadku najnowszej epidemii znacznie częściej niż przy poprzednich obejmują oba płuca. Autorzy prac opisanych w najnowszej publikacji przyznają, że prześwietlenia płuc osób zakażonych koronawirusem wskazują widoczne objawy w 85% przypadków, przy czym aż 75% pacjentów ma zauważalne zmiany w obu płucach. To różni obecną epidemię od poprzednich epidemii koronawirusów. Zarówno w przypadku SARS, jak i MERS prześwietlenia najczęściej ujawniały zmiany w jednym płucu. Prześwietlenia prowadzono do tej pory najczęściej u osób, które mogły zetknąć się z koronawirusem w Chinach, zdradzających objawy zapalenia płuc, w tym gorączkę, suchy kaszel, bóle mięśniowe i duszności. Autorzy badań uznają, że prześwietlenia płuc są dobrym instrumentem diagnozy, wskazującym na objawy już we wczesnym stadium choroby. Sugerują równocześnie, że u pacjentów wychodzących z choroby warto wykonać dokładniejsze badanie z wykorzystaniem tomografii komputerowej, które powinno ocenić ryzyko długotrwałych lub nawet stałych zmian w płucach, które mogą być wynikiem COVID-19. Nie wszystkie decyzje podejmowane w obliczu epidemii są słuszne. Mamy konkretny przykład. Zarządzona na statku wycieczkowym Diamond Princess u brzegów Japonii dwutygodniowa kwarantanna doprowadziła do większej liczby zakażeń niż byłoby w przypadku natychmiastowej ewakuacji pasażerów na ląd. Takie wyniki analiz publikuje na łamach czasopisma Journal of Travel Medicine grupa naukowców ze szwedzkiego Uniwersytetu w Umea. Obserwowana częstość zakażeń na statku była nawet czterokrotnie wyższa niż ta, którą obserwowano w najsilniej dotkniętych epidemią rejonach Chin. Kwarantanna przyniosła więcej szkody niż pożytku. Kwarantannę na statku Diamond Princess władze japońskie zarządziły na początku lutego, po tym jak u osoby, która zeszła z pokładu w Hongkongu, wykryto obecność koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19. W Yokohamie zarządzono, że żaden z 3700 pasażerów nie będzie mógł zejść na ląd przez czas ponad 2 tygodni. Pasażerów, którzy zdradzali objawy wskazujące na infekcję, izolowano. Pozostałych proszono o to, by możliwie pozostawali w swoich pokojach albo wychodzili na pokład tylko w określonych godzinach. Gdy kwarantanna się zakończyła i pasażerom pozwolono opuścić pokład statku, doliczono się w sumie 619 przypadków pasażerów zarażonych koronawirusem. Częstość zakażeń okazała się czterokrotnie większa niż obserwowana w ogniskach epidemii w Chinach. Prawdopodobnie przyczyniła się do tego bliskość, w jakiej pasażerowie przebywali na statku w trakcie kwarantanny, mówi główny autor pracy, epidemiolog profesor Joachim Röcklew z Umea University. Gdyby pasażerów statku Diamond Princess natychmiast w Yokohamie ewakuowano i zajęto się tymi zarażonymi koronawirusem oraz tymi, którzy byli najbardziej zagrożeni infekcją, infekcją, scenariusz byłby prawdopodobnie inny. Nasze obliczenia wskazują na możliwe zakażenie około 70 pasażerów. To znacznie poniżej ostatecznej liczby przekraczającej 600, podkreśla profesor Reklew. Podjęta profilaktycznie decyzja o kwarantannie statku i jego pasażerów była zrozumiała, ale z powodu wysokiego zagrożenia infekcją teraz trzeba uznać ją za wątpliwą. Autorzy pracy policzyli także, że gdyby nie podjęto działań na rzecz izolacji potencjalnych nosicieli wirusa, liczba zakażonych na statku byłaby wyższa o kolejnych 2300 osób. W przypadku tej epidemii służby sanitarne uczą się także na błędach. Uzupełnienie karty pacjenta o najnowszą historię podróży może pomóc w walce z zagrożeniami typu koronawirusa, piszą na łamach czasopisma Annals of Internal Medicine naukowcy z University of Texas Southwestern Medical Center i University of Colorado School of Medicine. W tej chwili lekarze w USA wpisują w kartę dane o temperaturze, tętnie, częstości oddychania i ciśnieniu krwi. Zdaniem autorów komentarza w profilaktyce i diagnostyce chorób, które rozprzestrzeniają się geograficznie, takich jak COVID-19, informacje o tym, gdzie dany pacjent spędzał ostatnie tygodnie, byłaby bardzo pomocna. Zdaniem amerykańskich epidemiologów i ekspertów chorób zakaźnych doświadczenia poprzednich epidemii związanych z wirusami SARS i MERS, a także wirusem Ebola, pokazują, że informacje o podróżach danej osoby mogą pomóc szybko zidentyfikować zagrożenie. Przypominają przy tym przypadek z 2014 roku, kiedy w Dallas pojawiła się osoba skarżąca się na bóle brzucha, nudności, ból i zawroty głowy. Osoba ta była zakażona wirusem Ebola, ale jej diagnoza była opóźniona, bo lekarze nie wiedzieli, że właśnie wróciła z Liberii. Autorzy komentarza podkreślają, że doświadczenia pierwszych 6 tygodni epidemii związanej z koronawirusem SARS-CoV-2 wskazują na to, że badania i kwarantanna są najlepszym sposobem powstrzymywania jej rozprzestrzeniania. Zasięg epidemii COVID-19 znacznie przekroczył już rozmiary epidemii SARS i MERS. Można oceniać, że uzupełnienie karty pacjenta o dane na temat podróży, które niedawno odbywał, pozwoliłoby dodać kontekst, który ułatwiłby diagnostykę, przeprowadzenie odpowiednich testów i jak najszybszą izolację chorych i kwarantannę osób, które miały z nimi kontakt. Naukowcy podkreślają, że jeden z podstawowych sposobów przeciwdziałania tego typu epidemii, ograniczenia podróży, nie do końca potwierdziły swoją skuteczność, choćby w przypadku grypy. Wcześniejsze obserwacje dotyczące innych wirusów układu oddechowego pokazały, że te działania zmniejszały liczbę nowych przypadków o zaledwie 3% i tylko opóźniały postępy epidemii, ale jej nie zatrzymały. W przypadku COVID-19 szacuje się, że 59 tysięcy przypadków w Wuhan i około 3,5 tysiąca w innych rejonach Chin pojawiło się już przed ogłoszeniem ograniczeń w podróży. To sprawiło, że zakaz przemieszczania się osób podejrzanych o zakażenie koronawirusem opóźnił postępy epidemii w Chinach o nie więcej niż 3 do 5 dni. Szacuje się, że ze względu na długi okres inkubacji i częsty brak wyraźnych objawów zakażenia SARS-CoV-2, służby lotniskowe mogły nie wykrywać nawet 46% pasażerów zdolnych już w danej chwili do zakażania innych. Jeśli dane wskazują na ograniczoną skuteczność przesiewania pasażerów na lotniskach, ważniejsza okazuje się diagnostyka tych, którzy byli w obszarach zagrożonych i wykazują charakterystyczne objawy, docieranie do ich kontaktów i ich izolacja. Potwierdzają to obserwacje i modele matematyczne rozwoju epidemii stworzone na przykładach SARS i MERS. W obu przypadkach z przeszłości, jak i w obecnej epidemii, czynnik geograficzny miał bardzo istotne znaczenie. Dlatego wzbogacenie informacji o pacjencie o dane dotyczące podróży może istotnie przyspieszyć walkę z chorobą i poprawić jej skuteczność. Badania pokazały też, że naprawdę skuteczne w ograniczeniu epidemii, nawet o połowę, jest mycie rąk. Istotne znaczenie ma też stosowanie przez personel medyczny kombinezonów, masek i rękawiczek ochronnych. Autorzy komentarza podkreślają, że służby medyczne powinny włączyć historię podróży do diagnostyki chorób zakaźnych tak, jak przed wielu laty do listy czynników istotnych dla przypadków chorób nowotworowych i chorób układu krążenia włączono palenie papierosów. Zmiany klimatyczne i globalizacja zwiększają ryzyko pojawiania się nowych chorób zakaźnych, których ryzyko będzie się wiązać właśnie z czynnikiem geograficznym. Pora to zauważyć. Wiara w to, że koronawirus po prostu zniknie latem jak grypa, jest fałszywą nadzieją, ocenił czołowy ekspert Światowej Organizacji Zdrowia do spraw sytuacji nadzwyczajnych dr Mike Ryan podczas piątkowej konferencji prasowej w Genewie. Szef WHO Tedros Ghebreyesus zaapelował, by wraz ze wzrostem liczby przypadków wszystkie kraje ustanowiły powstrzymanie wirusa przed rozprzestrzenianiem jako najważniejszy priorytet. Spowolnienie epidemii ratuje życie i daje czas na przygotowania i badania, zaznaczył szef WHO. Na całym świecie odnotowano już ponad 102 tysiące przypadków infekcji koronawirusem w niemal 90 krajach. Około 3,5 tysiąca osób zmarło, ponad 57 tysięcy wyzdrowiało. Lekarstwa nadal nie ma. A jakie są szanse na szczepionkę? Na całym świecie intensywne prace nad szczepionką prowadzi około 20 firm i instytutów badawczych, w tym firma CureVac w Tybindze w Niemczech. Zespołem naukowców, którzy pracują tam nad szczepionką, kieruje dr Mariola Fotin-Mleczek, która na Uniwersytecie Gdańskim skończyła kiedyś psychologię, a potem na Uniwersytecie w Stuttgarcie biologię. Jak podkreśla, szczepionka nie powstanie z tygodnia na tydzień.
Jeżeli by udało nam się w ciągu roku czy do roku wprowadzić szczepionkę na rynek, to byłby to naprawdę wynik rekordowy.
Mamy pionierską, bezpieczną i obiecującą technologię, którą teraz próbujemy wykorzystać właśnie do stworzenia szczepionki przeciw koronawirusowi, podkreśla dr Fotin-Mleczek. Zespół z Tybingi wykorzystuje swoje doświadczenia z zakończonych sukcesem pierwszych etapów testów szczepionki przeciwko wściekliźnie. Ich szczepionka miałaby być podawana domięśniowo, nie ma zawierać całych wirusów, nawet osłabionych, ale przepis na stworzenie charakterystycznego dla wirusa białka. Przepis w postaci odpowiedniego fragmentu nici RNA ma wniknąć do komórek, uruchomić w nich proces wytwarzania tego białka. W ten sposób organizm osoby zaszczepionej sam by je potem wyprodukował i sam zbudował przeciw niemu odporność. Jaki jest najbardziej optymistyczny scenariusz prac? Wszystko zależy od wyników na kolejnych etapach. Wkrótce rozpoczynają się badania na zwierzętach. W czerwcu-lipcu ma szansę rozpocząć się pierwszy etap testów na ludziach. Po sprawdzeniu, że szczepionka jest bezpieczna, będzie można przejść do etapu drugiego, badania skuteczności.
Potrzebny jest dużo dobrej woli, też dużo zrozumienia, dużo współpracy, żeby ten proces przyspieszyć, ponieważ w przypadku, że tak powiem, normalnych szczepionek, które są tworzone w normalnym trybie, taki proces dopuszczania szczepionki na rynek trwa wiele lat.
Deklaracje różnych instytucji o pełnej współpracy już są. Na wyniki czekają wszyscy. Ułatwieniem w firmie CureVac jest fakt, że w tym laboratorium nie trzeba badać samego zjadliwego wirusa.
Nam wystarczy tylko informacja i to też jest wielka przewaga, ponieważ żeby mieć taki wirus i pracować nad wirusem, potrzebne są specjalne laboratoria o wyższym standardzie ochrony i tak dalej. To też właśnie utrudnia te wszystkie badania i w naszym wypadku nie jest to absolutnie wymagane, gdyż jedyną rzeczą, którą my potrzebujemy, to jest właśnie ta informacja, którą ściągamy przez internet.
Ta informacja to zapis rozkodowanego fragmentu RNA wirusa. Dr Mariola Fotin-Mleczek nazywa ją takim osobliwym pendrive'em.
Linia produkcyjna tych pendrive'ów już istnieje i zmienia się tylko zapis. I to jest właśnie to, co pozwala naszej technologii bardzo szybko zmieniać ten zapis i w ten sposób produkować różne szczepionki przeciwko różnym wirusom.
Trzymamy kciuki doniesieniom o postępach prac nad szczepionkami. Będziemy się oczywiście uważnie przyglądać. A jeśli szybko nie pomoże nam szczepionka, może unikanie zakażeń ułatwi aplikacja na komórkę. Naukowcy z Augusta University przygotowują taką aplikację, która, wykorzystując technologię sztucznej inteligencji, informacje o naszym samopoczuciu i stanie zdrowia, wreszcie dane lokalizacyjne, ma pomóc ocenić, czy mieliśmy szansę zetknąć się z kimś zakażonym i złapać koronawirusa. Problemu to nie rozwiąże, ale może nieco pomóc. Aplikacja ma być gotowa za kilka tygodni i na iPhony, i na telefony z Androidem. Tyle na dziś. Nie panikujmy, bądźmy odpowiedzialni za siebie i za innych, bądźmy życzliwi dla siebie, zachowujmy się jak dorośli i myjmy ręce. Już dziś zapraszam na kolejny podcast naukowy RMF FM.